pożeglujemy z Łukaszem Natankiem na jachcie Nekton i z ciekawym żeglarskim małżeństwem Mariuszem Delgasem i Moniką Bronicką. Wakacje przed nami, więc warto posłuchać o podróżach dookoła świata, o sposobach na spędzanie życia niekoniecznie w korporacjach za biurkiem. Honorowa nagroda za rejs roku 2014 trafiła w tym roku do kapitana Łukasza Natanka za rejs prawie dookoła świata na jachcie Nekton. Kapitan Natanek rozpoczął swój wielki rejs w Vancouver w Kanadzie. Na początku lutego 2014 roku, po kilku latach od rozpoczęcia, w składzie załogi były tylko dwie osoby – Łukasz Natanek i Małgorzata Czujko. Ten skład został już do Kanady. Płynęli prosto na Trinidad i Tobago na Karaibach, ale nieoczekiwana awaria grota zmusiła załogę na dobicie do Piriápolis w Urugwaju. Płyniemy razem z nimi.
Prawda jest taka, że gdybyśmy płynęli jeszcze raz, no to byśmy nic nie zmienili, pewnie tylko płynęli dwa razy wolniej, albo może nawet trzy razy wolniej, bo tempo było niezłe, więc to się wydaje, że to jest tak dużo czasu, ale tak naprawdę no to jest dosyć dużo do zobaczenia, więc no 4,5 roku, ale naprawdę w niektórych miejscach to w ogóle nie zatrzymywaliśmy się. Ja nie widziałem stolicy, tylko dzielnicę portową i to wszystko, i był taki start i stop.
Rejs zaczęliście gdzie?
Ja zaczęłam w Singapurze, także jak już Łukasz był w trakcie swojej podróży. No i ja niestety nie miałam tej okazji pływać przez 4 lata, a tylko przez 1,5 roku.
Łukasz zaczął?
Ja zacząłem w Vancouver. Vancouver na zachodniej Kanadzie. I przepłynęliśmy przez właśnie ten ocean spokojny do Azji i do Singapuru, gdzie Gosia dołączyła.
A co było powodem do tego, żeby wsiąść na jacht?
Powodów było pewnie wiele. No, ja byłem związany z łódką już od małego dziecka. Całe życie na tym jachcie pływałem. No i chyba to był zbieg okoliczności, że ta łódka się znalazła tam na zachodniej stronie Kanady. Tak to się akurat złożyło, że to było i była taka opcja po studiach, więc tak to się skończyło.
A pan mieszka na co dzień w Polsce?
Tak, ja jestem teraz studentem w Łodzi, stomatologii.
A skąd zamiłowanie do żeglarstwa?
No właśnie od dziecka, bo to od kiedy nie byłem młody, no to właśnie na tym jak się cały czas byłem i cały czas pływaliśmy co weekend i czasami były takie dłuższe rejsy, 2 tygodnie, może miesiąc. No i potem 3 miesiące na to przejście, no i teraz to 4,5 roku, więc...
Zamiłowanie u Małgorzaty?
U mnie też można powiedzieć, że od dziecka we mnie żeglarstwo zaszczepił mój tata. Już w wieku 5 lat miałam okazję płynąć na generale Zaruskim, tutaj naszym gdańskim żaglowcu. A później różne rejsy po Mazurach, na Bałtyku i potem coraz dalej na oceany.
Trudne momenty, przygody, o których opowiadacie dzisiaj, to są na przykład jakie momenty, Gosia?
No u mnie najtrudniejszym momentem był sztorm właśnie przy wyspie Losy Stados, czyli jak już minęliśmy tak naprawdę ten najgroźniejszy horn, to warunki tak się zmieniły, że była sytuacja, że mało co nie wypadłam za burtę, a w tym czasie byliśmy tylko we dwójkę, więc uratowało mnie tylko to, że miałam na sobie kamizelkę i była przypięta do jachtu, bo inaczej Łukasz pośród tych wielkich fal by mnie nie znalazł na tym oceanie.
Tyle Gosia, a Łukasz?
No dla mnie no to pewnie były te przygody ze statkami, wiadomo, Malezji, powódź, no i też silne sztormy. Za dużo awarii z jachtem nie było, tak samych sobie, ale niektóre momenty były tam trochę takie bardziej, jakby to powiedzieć, napięte.
Jak horn pan wspomina o płynięcie przylądka dosyć nieprzejednanego?
No słonecznie bardzo, była bardzo ładna pogoda.
Słyszałam, że nie wiało.
Nie wiało, tak. Do momentu, kiedy nie dopłynęliśmy, potem zaczęło wiać. Nie tak silny, w sumie tam tylko 30 węzłów, ale no, była sprzyjająca pogoda na szczęście.
W tym roku kapituła rejsu roku uhonorowała pana pływanie, tak? Drugim miejscem?
Tak, dostaliśmy razem z kapitanem Lewińskim drugie miejsce, z czego się bardzo cieszymy, bo to bardzo fajnie.
Pływaliście razem, bo kapitan Lewiński, Mirosław, tak? Miał tutaj prelekcję przed wami i wygląda na to, że spotkaliście się, tak?
Tak, myśmy się pierwszy spotkali na Nowej Kaledonii niechcący i potem drugi raz na Palau, no i na Filipinach chwilowo i potem nasze drogi się rozstały, a potem się odwiedziliśmy w Malezji, ale to już nie jachtami, tylko myśmy przyjechali do niego. No i teraz właśnie tutaj na Kolosach.
Ile w sumie mil za wami przez te 4 lata? Można to tak podsumować jakoś?
Tak, to było ponad 40 tysięcy mil, ale tak do około 40 tysięcy mil morskich.
W Nowej Kaledonii pan pracował. Wspomniał pan o tym, że pan zarabiał przez kilkanaście miesięcy. To była taka zamierzona przerwa w rejsie?
Tak, no już chciałem się tam zatrzymać na chwilę. No i tam pracowałem jako ten nauczyciel właśnie angielskiego, to był jeden rok szkolny. 14 miesięcy tam byłem i pracowałem tak może 10 miesięcy w sumie.
Pani Małgosiu, pani też miała taki moment, kiedy trzeba było się zatrzymać, trochę zarobić na dalsze pływanie?
Nie, ja na swoją wyprawę pracowałam przed rejsem, czyli można powiedzieć, że jeden rok poświęciłam z tą wizją właśnie popłynięcia na wielką wyprawę na Nektona.
I to tak nie jest, że podróżnicy to są albo ludzie bardzo bogaci z domu, albo ludzie, którzy sprzedają wszystko, domy, samochody i wyprawiają się. Po prostu normalni ludzie, którzy chcą żyć, ale chcą też podróżować. I można to robić podczas podróży, podczas rejsu. Tak jak pan na przykład się zatrzymał. Dużo pan zarabiał w tej Nowej Kaledonii?
No, powiem tylko tak, że jadło się dużo sardynek i dlatego to było stać na te rzeczy typu yachting, no bo to no, zarabiało się trochę, ale tak naprawdę cała kasa szła na jacht, więc a ja byłem na drugim miejscu, więc właśnie w sumie dużo się teraz nie zmieniło w życiu studenta.
Czyli tak naprawdę jesteście oszczędnymi młodymi ludźmi, którzy mają cel, wiedzą co chcą, nie chcą wydawać na głupstwa, mają swoje marzenia i na to wszystkie pieniądze przeznaczają, tak?
Tak, myślę, że tutaj właśnie nasze priorytety, jakieś pasje wyciągnęły nas do świata i właśnie każdy zarobiony grosz był odkładany na jakąś wyprawę, na jakiś rejs i poznawanie świata.
Gdzie teraz jest jacht?
Jacht jest w Toronto teraz, pod opieką wujka i tam czeka na kolejną przygodę.
Gdzie? Jakieś plany już? Coś pan zdradzi?
Nie, ja moje plany teraz są skończyć studia.
A jak się poznaliście? No romantyczna trochę przygoda, prawda? Pani Małgosia dołączyła już wtedy, kiedy pan Łukasz już był na morzu. Proszę opowiedzieć trochę o tej znajomości.
Wszystko przez takiego pana Karola Janasa, który brał udział w pierwszym etapie podczas wyprawy Łukasza. Ja miałam okazję poznać Karola podczas innego swojego rejsu na Atlantyku, podczas którego zaczął mi opowiadać o swoich wyprawach, o rejsach przez Pacyfik do Australii, o tym, że Łukasz cały czas spływa i szuka załogi. A ja w tym momencie szukałam właśnie jakiejś możliwości wyruszenia w świat, odbycia wielkiej przygody, więc zaczęłam się kontaktować z Łukaszem i tak naprawdę no, poznaliśmy się przez naszego wspólnego potem przyjaciela, który także dołączył do nas na dalszy ciąg tej wyprawy, także już we trójkę żeglowaliśmy dalej.
Czyli spełnia pani swoje marzenia, bo my, przypominam sobie, rozmawiałyśmy kilka lat temu, prawda? Była pani też w studio z koleżanką. Cały czas pani wędruje po tych morzach, udaje się. Trzeba mieć mocno, mocno w sobie taki no, kompas nastawiony na to, żeby się udawało. Co trzeba zrobić, żeby to się realizowało? Bo to samo się nie realizuje.
Nie, myślę, że trzeba mieć silne motywacje wewnętrzne, żeby po prostu dążyć do tego, co rzeczywiście się chce. Czyli nie, czasami nie reagować na to, co mówią dookoła inni ludzie, którzy nie zawsze pomagają w tym, tylko dążyć do własnego celu.
Rodzice pewnie troszkę się martwią zazwyczaj, mówią, znajdź sobie spokojniejszą pracę na lądzie.
Tak, no, myślę, że moi rodzice bardzo przeżywali ponadroczną nieobecność w domu, ale już w trakcie, jak byłam podróży i jak wróciłam, to byli z tego bardzo dumni i zadowoleni, że coś takiego miałam okazję przeżyć w swoim życiu.
A jak ludzie podczas takich rejsów, bo przecież są jachty, które podpływają, wy podpływacie również, poznajecie się, jak reagują? Były sytuacje, kiedy potrzebowaliście pomocy?
No wiadomo, tam ludzie sobie, no żeglarze sobie pomagają na tym morzu, no bo bez tego to by było trochę ciężko, to jest taki trochę skrajny sport. Ale no żeglarze są sympatyczni bardzo, więc bardzo łatwo się poznaje, no bo to się jest na takim jednym miejscu, gdzie wszyscy są żeglarzami, więc to się wszyscy od razu znają.
A tubylcy potrafią czasem napsuć krwi, bo różnie bywa. Tutaj pan Lewiński opowiadał o tych sytuacjach, kiedy no tam dwa razy w ciągu jednego dnia go okradziono. Nie pamiętam już, gdzie to było.
Na Karaibach gdzieś, bo nie, myśmy takiej sytuacji nie mieli. Trochę na Salomonach od nas chcieli kasę za kotwiczenie, ale takich nieprzyjemnych jakichś to ani jednej nie było. Nigdy nie zamykaliśmy jachtu tak naprawdę.
Naprawdę?
Naprawdę, nigdy.
Czyli ile oceanów przepłynęliście w sumie?
No, spokojny, indyjski i Atlantyk. No i tam trochę południowego.
Atlantyk można powiedzieć, że z wschodu na zachód i z południa na północ. Także każdy zakamarek Atlantyku praktycznie odwiedziliśmy. tych rejonach, co my pływaliśmy, to tak naprawdę ja zaczęłam w tropikach, to był Singapur, gdzie przepłynęliśmy przez równik, więc tam pogoda była strasznie upalna, ale jak spływaliśmy na południe Argentyny do ziemi ognistej, na Horn, to temperatury spadały poniżej zera i jednego dnia, na przykład jak obudziliśmy się, to na pokładzie mieliśmy śnieg, także czasami było naprawdę mroźnie i nakładaliśmy na siebie kilka warstw, a to zimno i tak jakoś tam zakamarkami się do nas przydzierało.
Ale były szanse na to, żeby się wykąpać. Tam wspominała Pani, że nawet pływały razem z Panią rekiny.
Tak, no z tymi kąpielami to też już nie było, bo na jachcie niestety nie było prysznica, więc to tam było w ciepłych klimatach, wiadomo, wiadro za burtę, woda za burtowa i potem tylko obchlapanie się już słodką wodą, a w zimnych rejonach trzeba było sobie radzić jakoś we wnętrzu jachtu. Często gęsto brało się po prostu trochę wody w miskę i się czekało na następny port.
A co teraz Pani robi, co Pani zamierza?
Ja aktualnie próbuję się dostać na moje drugie studia, na fizjoterapię, ale cały czas myślę o dalszych podróżach i rejsach.
Czego najbardziej w takich rejsach brakuje? Świeżych owoców, warzyw, jak to jest, czy czegoś innego?
Trochę wszystkiego. Czasami szybszego jachtu, czasami właśnie tych owoców, czasami lepszej pogody, lepszego wiatru, ale no... W sumie dużo nie trzeba do szczęścia.
Bo tak naprawdę nie jesteście w stanie wziąć na taki okres czasu jedzenia, żywności, wody. To wszystko musi się po drodze dziać.
Tak. No to się dokupuje po drodze. No, w tych większych miejscach wiadomo, bo jest taniej trochę.
Albo łowi,
tak, jak się ma szczęście.
Się suszy na wantach, tak, przekąski z ryb. Bardzo mi się podobały. One tak ładnie wyglądały, tak samo pewnie smakowały.
Ojej, tak. W ogóle ryby wyciągane świeżo z oceanu są najlepsze na całym świecie, także gorąco polecam. A też jedliśmy te ryby i na surowo, i gotowane, i smażone, i właśnie marynowane, ale staraliśmy się też suszyć, bo te ryby były wielkie, jakbyśmy tylko we dwójkę nie byliśmy w stanie ich zjeść w całości. Także te słone przekąski były potem takimi fajnymi dodatkami podczas dnia.
A jak te chleby i te ciasta pieczecie bez piekarnika? Na czym to polega?
A to już jest nasza tajemnica.
Jasne. Wszyscy się tam zastanawialiśmy właśnie, jak to wygląda. Na zdjęciu pięknie wyglądało.
Widzimy później.
Tajemnicy nie zdradzamy w takim razie. Jak się czujecie po zejściu z jachtu? To jest zupełnie inne życie. Ląd to inne problemy, inni ludzie, inne jakby zachowania, ograniczenie wolności na pewno też. Jak znosicie pobyt na lądzie? Tacy wytrawni żeglarze, którzy kilka lat pływają.
Ja myślę, że pobyt na lądzie generalnie jest dla mnie też fajną sprawą. Ja lubię być pośród ludzi i właśnie zdobywać nowe miejsca, ale po tym rejsie najbardziej odczułam tutaj pęd. Pęd po prostu za wszystkim i za pracą, za pieniądzem, a na oceanie, na morzach po prostu czuję się tą tak zwaną właśnie wolność, ten spokój. I czas na zwykłe myśli i na zwykłe czynności, które czasami w ciągu dnia się nie docenia albo nie zauważa, a na oceanie dostrzega się każdy najmniejszy szczegół tak naprawdę.
No a dla mnie no to w sumie no jest to momentami ciężko, ale no mam motywację dosyć poważną, żeby właśnie wrócić do tego stylu życia, czyli pływanie, podróżowanie i tak dalej. No ale też z drugiej strony to z łodzi do łodzi, więc to może tak źle nie jest.
Na początku kwietnia 2014 roku Łukasz i Małgosia opuścili Piriapolis, by 57 dni później dotrzeć do Ponta Delgada na Azorach. W tym porcie jacht Necton zamknął pętlę dookoła świata. Łukasz opuścił jacht pierwszy raz od 4 lat i poleciał do Polski na egzaminy wstępne, na studia i po to, by zobaczyć się z mamą, której też nie widział 4 lata. Po 2 tygodniach wrócił do Ponta Delgada, Azory opuścili w lipcu 2014 roku, czyli dokładnie przed rokiem. I 2 tygodnie później Necton zawinął do Kanady. Po wpłynięciu do rzeki Świętego Wawrzyńca kapitan zamknął pętlę dookoła świata. Rejs Nectonem oficjalnie zakończył się w Toronto 25 sierpnia 2014 roku. Necton odpoczywa po skończonym rejsie, my rzuciliśmy zaś kotwicę w zatoce naprzeciwko białych plaży Luizjadów i wysp Triobrianda. Wyspy te rozsławił nasz rodak Bronisław Malinowski, który mieszkał w Omarakanie podczas I wojny światowej. Moi kolejni goście, Monika Bronicka i Mariusz Delgas, nazwali swojego syna Toboma na cześć właśnie profesora Bronisława Malinowskiego. A rodzice, żeglarze, to urocze małżeństwo z Kwaszczyna koło Gdyni. Podróżnicy odwiedzili m.in. wyspy Triobranda na Pacyfiku, które badał słynny polski etnograf, a urzędnicy z Gdyni zgodzili się bez problemu, by chłopcu nadać nieznane w Polsce imię.
Mariusz Delgas Tekla nam nie mówią znajomi żeglarze. Może nawet bardziej pod tym pseudonimem jestem znany.
Bo?
Od nazwiska, jak miałem tam, nie wiem, lat 7-8, na nazwisko mam Delgas, no to Dekla, a Dekla się trudno wymawiała, a jest taka część w ogóle na jachcie, co się Dekel nazywa. No to Tekla powstał przed pszczółką Mają w każdym bądź razie. Od 7 roku życia uprawiane żeglarstwo, także to już są 43 lata pływania pod polską banderą na wszystkich, prawie wszystkich morzach świata. No od 15 lat mamy swoją łódkę, którą płyniemy dookoła świata, badając generalnie ciepłe regiony świata. Także południowy Pacyfik jest dla nas drugą stolicą i drugim miejscem do życia, ponieważ mieszkamy w Europie, w Polsce, tu w Kwaszczynie poprzez 8-9 miesięcy w roku. Następne 3-4 miesiące spędzamy co roku na naszym jachcie.
Monika Wrynicka. Ja pochodzę z Mazur. Tam się wychowałam. Żeglarstwo rzeczywiście od 7 roku życia uprawiałam wyczynowo, przez 20 lat równo, w tym ostatnie 9 lat w kadrze olimpijskiej Polski. Startowałam w 2 igrzyskach olimpijskich w Sydney i w Atenach. No. I w 2004 roku po Atenach zakończyłam karierę sportową i od tego czasu już tylko w tym kierunku tutaj turystycznym, ale no nie do końca turystycznym, właśnie zwiedzając i poznając te lądy południowego Pacyfiku.
Czyli Mazury, podejrzewam, Giżycko, jakieś Mrągowo?
Mrągowo, dokładnie. No, lubię bazę mrągowość. Tak jak tutaj Mariusz ma tatę, który pływał, był rybakiem, tak mój tato żeglarzem, regatowcem, trenerem również do dzisiejszego dnia. Także no, chcąc, nie chcąc, to żeglarstwo wyszło naturalnie z domu i tak jest kontynuowane.
A jak tata ma na nazwisko?
Bronicki Jan. Był wicemistrzem świata w 68 roku w klasie kadet.
Trenując jeszcze z Moniką razem do Igrzysk Olimpijskich w Atenach w 2004 roku, już mieliśmy od 7 lat swoją jednostkę. Ale zanim kupiliśmy swój jacht, przecież się pływało na wielu, wielu innych łodziach. Cały czas i cały czas w nowe miejsce. Pływanie oczywiście na swoim sprzęcie jest zupełnie inne. My trochę jesteśmy wymarznięci naszymi szerokościami geograficznymi i się koncentrujemy bardziej na tropikalnych stronach. No i najlepiej, żeby to były jak najbardziej dzikie strony. Uwielbiamy właśnie takie akweny, gdzie jak człowiek dobije do brzegu, to najpierw się boi, kogo się tam spotka, a potem ma takie wrażenie, jakby się cofnęło 500 albo 700 lat do tyłu. Kiedy ludzie nie mają żadnych cywilizacyjnych oznak, kiedy na widok zapalanej zapalniczki ludzie potrafią dziwnie reagować. No my się tam czujemy jak u Pana Boga za piecem. Jest to niewiarygodne przeżycie, móc się komunikować, rozmawiać, zaprzyjaźniać przede wszystkim z ludźmi, których na pierwszy rzut oka wielu białych by nie wpuściło do domu.
Mamy coś takiego, prawda? My, zwłaszcza Europejczycy, myślimy o tych ludziach, których wy spotykacie z kolei tam w tych miejscach.
Pływając tam na
w taki
miejsce,
sposób, jednak jakiś lęk się pojawia, prawda?
Bardzo poważny lęk, szczególnie na południowym Pacyfiku, gdzie no, dużo się działo ze strony białych złego. Wystarczy przypomnieć kapitana Cooka i jego wyprawy, gdzie na Tasmanii wycięli 100% populacji, w Nowej Zelandii udało im się tylko 90% populacji, no, a Australia była trochę za duża, żeby tak łatwo to załatwić, więc trochę tam ludzi więcej przeżyło. Tak, jest to nasz generalnie największy problem i przy pierwszych kontaktach musimy ludziom jak najszybciej pokazać, że właśnie nie jesteśmy ani Australijczykami, ani Amerykanami, że jesteśmy z wolnej Polski, a Polska tam, na południowym Pacyfiku, jest tak niewiarygodnie znana, dzięki oczywiście Janowi Pawłowi II. 200 religii na jednej wyspie potrafi być, ale ludzie do nas przyjeżdżali jako do ludzi z kraju dobrego człowieka. Tamten to pojęcie dobry człowiek jest niezmiernie szanowany. Znają też oczywiście Lecha Wałęsę i wiedzą, że jesteśmy z demokratycznego państwa, które trochę później niż oni wywalczyli sobie wolność, bo oni już w 76 roku oderwali się od Australii i ustanowili niepodległość. My dopiero w 89.
Na ich ustach jest też Toboma, prawda? Czyli Bronisław Malinowski.
Tak, jak żeśmy dopłynęli do Papui i zaczęliśmy się odprawiać, byliśmy jeszcze o 2 tygodnie żeglugi od tego miejsca, do którego z tą tablicą żeśmy się udawali, Co się później okazało, wódz wiedział o wszystkim, o każdym naszym ruchu, te telefony buszmeńskie, te granie na muszlach, te jakieś takie dziwne przekazywanie informacji, wiedzieli absolutnie o nas wszystko. Jak przybyliśmy, to się tylko pytali, czemu tak długo, żeśmy do nich płynęli. A jeśli chodzi w ogóle o to bomę, na to trzeba się zasłużyć. To też nie jest tak, że człowiek wysiądzie na brzegu i raptem otoczy go grupa ludzi, która będzie przyjaźnie do niego nastawiona. Nie, to jest trochę mowy ciała, trochę takiej szczerej, przede wszystkim szczerego zachwytu nad ich stylem życia i nad miejscem, w którym mieszkają. Jeżeli człowiek jest do nich szczery, to oni więcej czytają z mowy ciała niż znają w ogóle słów.
A ten zachwyt pewnie też nie jest udawany, prawda? Bo państwo pewnie się zachwycają faktycznie, prawda? Tym, co widzicie tam, z tego, co pan mówi. Ja wyczuwam, że państwo jesteście pod wielkim wrażeniem tego, co widzicie.
No, uwielbiamy tam żeglować, uwielbiamy te miejsca i po to tam po prostu szukamy tych kierunków, żeby właśnie mieć z tego frajdę i satysfakcję. No i mieć przyjemność, także sprawia nam tą wielką radość. Ci prości w pewnym sensie ludzie, ale bardzo inteligentni, bardzo przymili, w kontaktach różni, których trzeba po prostu w jakiś sposób podejść, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, których trzeba rozpoznać i starać się z nimi jakoś ułożyć. To jest taka bardzo ciekawa przygoda i czekamy na kolejny, aż dzieci nam trochę podrosną, żeby znowu tam popłynąć, ponieważ teraz małe dzieci troszkę nas ograniczają. Nie do końca, ponieważ z dwójką dzieci byliśmy już w dwóch rejsach po wodach Australii. Syn Jack miał 3 miesiące, kiedy polecieliśmy z nim na jacht i 3 miesiące swojego życia do pół roku spędził na morzu. Następny rejs był, kiedy już miał tam 1,5 roku, córka miała prawie 3 lata, także teraz mają po 4 i prawie 3 lata, już są po 2 rejsach, w sumie spędzili ponad pół roku na morzu, także już są doświadczonymi żeglarzami, można by powiedzieć.
Są żeglarzami, tak sobie pomyślałam o tym, jak Laura Decker, która się urodziła zresztą, prawda, na morzu i potem opłynęła świat i stąd to się bierze, że te dzieci po prostu chłoną tą wodę, tą przestrzeń, te umiejętności. No, tego się nie można tak nauczyć nagle wskakując jako 14-13-latek do szkółki gdzieś żeglarskiej w Górkach Zachodnich, prawda?
Pewnie nie, aczkolwiek jest to dla mnie taka naturalny rozwój żeglarski, czyli zaczynamy od żeglarstwa małego, większego, średniego, aż dochodzimy do tego morskiego i oceanicznego. Czym my sobie zdobywamy sympatię tubylców? Jest wiele takich elementów, które mamy, no, można dzisiaj szczerze powiedzieć, wypracowane, bowiem te techniki od czasu do czasu się powtarzają, ale dwie były takie bardzo symboliczne. Jak żeśmy płynęli do wodza 50-tysięcznej społeczności, który prowadzi rządy totalitarne, łącznie z wyrokami śmierci i tak dalej, i my chcemy mu w środku jego miasta, czyli powiedzmy, jedziemy do Elbląga, idziemy do prezydenta i mówimy, że w środku miasta chcemy postawić jakiś tam pomnik, z czego połowa jest po angielsku, a połowa po polsku. No trudne zadanie w ogóle, jak się do tego zabrać i co z tym fantem zrobić. Dowiedzieliśmy się od tubylców, że wódz nie można fizycznie być wyższym od wodza. Nikt nie może być wyższym od wodza. Siedząc u siebie w domu, w rodzinnym pokoju, ma swój tron, na którym siedzi i jego podwładni, również i żony, bo tych żon tam wiele można mieć, siedzą poniżej, fizycznie muszą być po prostu niżej od niego, więc i my, przychodząc do niego, przyszliśmy na kolanach.
Właśnie chciałam zapytać, bo pan niski nie jest, a gdyby pan był wyższy, no to trzeba byłoby się schylić, skłonić jakoś.
Małego człowieka to nie obowiązuje, to się też dowiedzieliśmy na dzień dobry. Oczywiście Australijczyk by przyszedł i chciałby, żeby pokłony przed nim bito. Natomiast my tam przyjeżdżamy nie po to, żeby przywozić tam Polskę, tylko żeby popatrzeć jak najwięcej, jak oni żyją, więc respektujemy prawa tubylcze absolutnie wszystkie. Jeżeli są tabu, gdzie kobiety nie mogą iść, tam my nie idziemy. Mnie nie interesuje mój kolor skóry. Ja przez przypadek jestem biały, bo równie dobrze mogłem tam mieszkać, więc nie dzielę ludzi na kolory skóry. I jeżeli ktoś sobie życzy, żeby do niego do domu przychodząc fizycznie niżej, to dlaczego ja mam tego nie zrobić? I druga taka historia również z tym wodzem była, kiedy zaprosiliśmy wodza na rewizytę do nas na jacht. Jacht mieliśmy zakotwiczony tuż przez tak zwaną Big Village, niebezpieczne miejsce. W ogóle jak żeśmy tam płynęli, minęliśmy jeden jacht australijski po drodze i don't go there, nie płyńcie tam. A myśmy jak na złość stanęli przed samą wioską, przed tym największym strachem, których oni się bali.
Czego się bali?
Piratów, bandytów. Są miejsca naprawdę bardzo niebezpieczne. W każdym bądź razie wodza żeśmy zaprosili, wódz przyjechał do nas ze swoją świtą. Najpierw 2 dni u nas była jego świta i patrzyła, czy wódz w ogóle może przyjechać. po czym się okazało, że wódz był po raz pierwszy w życiu przez białego człowieka zaproszony na swoje pływanu w historii całego archipelagu.
Wie pan, że chciałam zadać to pytanie, czy oni chętnie odwiedzają właśnie jachty, które tam przepływają?
Nie, olbrzymie obawy. No dwa dni nas, że tak powiem, oglądali, sprawdzali, co my jesteśmy, co my w ogóle knujemy, co my planujemy. Jak wodza przywiozłem motorówką na jacht, wszedł na jacht, dostał oczywiście chleb z solą, na dokładkę żołądkowej gorzkiej z drobną ilością piwka.
Smakowała?
Smakowało, z nimi trzeba trochę uważać, za dużo im nie można polewać, bo bzikują, oni mają inne używki, też całkiem ciekawe. Natomiast to było tak wielkie wrażenie wodza, że my żeśmy, nie jacht, nie silnik, na który jak zobaczyli silnik jachtowy, to nie mogli w to uwierzyć, ale to, że biały człowiek mógł ich tam zaprosić. Na tyle się odważył wódz, na tyle poczuł sympatię do nas, że poprosił nas o repilenty na komary, o środki przeciwko komarom, bo u nich około 50% dzieci co roku umiera na malarię. Monika w trzecim miesiącu ciąży, oczywiście środków mamy dużo, no i trudna decyzja, co robimy. Jak żeśmy mu wręczali tą apteczkę naszą jachtową, to 73-letni wódz 50-tysięcznej społeczności się popłakał. To są właśnie elementy, którymi sobie zyskujemy przychylność.
Ale pływanie na Pacyfiku to niezwykła wycieczka. To rejon bardzo kapryśny i bardzo często uczęszczany przez cyklony. A oto krótki fragment pokładowego dziennika Mariusza Delgasa.
Ostatnie prognozy meteorologiczne są dla nas odrobinę łaskawsze. Cyklon Guba znowu nabiera tempa i sił i prawdopodobnie uderzy w ląd Australii dzisiejszej nocy. Zostało wydane ostrzeżenie dla mieszkańców Thursday Island po Cape Melville. Są to generalnie niezamieszkałe tereny, więc ostrzeżenie dotyczy kilku małych siedlisk. To daleko od nas, jednak na dziś i jutro dla naszego obszaru wydano ostrzeżenie o silnym wietrze. Jeśli cyklon przejdzie na ląd, to prawdopodobnie w ciągu najbliższych dwóch dni uda nam się opuścić Cairns i w końcu pożeglować na Papuę Nową Gwineę. Nie możemy się już doczekać.
Jak nie pływacie, to co robicie? Skąd się w ogóle wzięliście tutaj? Jak to jest?
Mieszkamy na małym rancho w Chwaszczynie, tuż przy Gdańsku Osowie. Mamy, żeby być w pełni samodzielnym, bo my prowadzimy na lądzie podobne życie jak na jachcie.
No także to... tutaj, proszę Państwa, gdzieś tutaj oni mieszkają. Ci ludzie, z którymi ja rozmawiam teraz, mieszkają gdzieś tutaj, właśnie no, w Osowej,
w
Chwaszczynie.
Przy jeziorze. W Osowie, gdzie zakładamy marinę Białe Żagle, gdzie chcemy dzieci z Osowy i z Chwaszczyna uczyć żeglarstwa, uczyć może nie samego żeglarstwa, co właśnie wodniactwa, tak może to lepiej określił. Ale z kim, co my tu mamy? No mamy 5 stawów z rybami, mamy swoją winnicę, gdzie robimy dużo wina, produkujemy swoje nalewki, mamy swoje kartofle, owoce, wszystko i walczymy z tym, żeby jak najrzadziej do miasta wyjeżdżać
barany,
i szykować.
Barany, świnki, kury, gęsi, kaczki.
Ale to wszystko tak nie powstało od, tak, już wczoraj, no jest, prawda? Tak, jesteście tutaj od jakiegoś czasu, prawda?
Już. No i jesteśmy tutaj już od prawie 20 lat i no sobie powoli gospodarzymy.
Dlaczego płyniecie?
Dla mnie pobyt na morzu jest 100 razy łatwiejszy i prostszy niż pobyt na lądzie. Tu jest dzicz, tu są rozruby, tu trzeba walczyć na każdym kroku. Tam to jest wszystko pouregulowane. Natomiast jeśli chodzi o piękno i o to, czego człowiek normalnie nie jest w stanie dostrzec, to chyba to ociągnie na morze. Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Woda jest po prostu moim żywiołem. Czy to będzie kawałek rzeki w górach w Tajlandii, czy to będzie Morze Koralowe, czy ocean spokojny. Nie ma najmniejszego znaczenia. Jest pięknie.
Podczas żeglugi po Melanezji rodzice chłopca dostarczyli ufundowaną przez Uniwersytet Jagielloński i Muzeum Narodowe w Szczecinie tablicę upamiętniającą profesora Bronisława Malinowskiego. Przekonali też wodza archipelagu Wysp Triobranda do zamontowania jej w centrum Kirwiny, stolicy archipelagu. A nasi podróżnicy z Wysp Triobranda, pewnie pochyleni gdzieś nad mapami i nad swoimi dziećmi, oczywiście planują kolejny rejs. Opienia kuzynia mce, oikenia flornia mo, opienia malandro shi, poemor nie wita, cian krewucie, cian pensana bo, pamot bo amu, poemor nie wita, cian krewucie, cian pensana bo, pamot bo amu, cian krewucie uniat.